Dzień dobry, jeszcze raz Agnieszka Michajłow. Witam i witam gości. Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Witam Państwa.
Witajcie Panowie. To jest runda komentatorska. Komentujemy rzeczywistość, wydarzenia. Chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od sprawy Muzeum II Wojny Światowej. Był dzisiaj moim gościem profesor Paweł Machcewicz, obecny. No, wydaje się, że chyba, że do grudnia dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, a trochę to za sprawą tego, że ostatecznie Ministerstwo Kultury zdecydowało, że od 1 grudnia właśnie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z powołanym niedawno Muzeum Westerplatte. Wiadomo, kto będzie pełnił już obowiązki nowego dyrektora, jeżeli nie będzie to profesor Machcewicz. Ja nawet dzisiaj pytałam o to profesora, czy w kontekście tego, jakie zamieszanie jest w sumie wokół tej wystawy stałej, bo to chyba o to głównie chodzi. Czy nam w ogóle jest potrzebne Muzeum II Wojny Światowej? I co wy na to? Jarosław Popek?
No, oczywiście, że jest potrzebne Muzeum II Wojny Światowej, szczególnie w Polsce, gdzie ta wojna się zaczęła i plan zorganizowania tego muzeum był świetnym planem. Program, który dzięki któremu to muzeum stworzyło swoje wystawy, był też bardzo fajny i bardzo mi się podobał, imponował mi tym, że może takie muzeum przyciągać tłumy ludzi do Polski. Natomiast to, co się teraz wydarzyło, no to jest uprawomocnienie wyroku tak naprawdę, który zapadł w kwietniu, kiedy minister Gliński po raz pierwszy poinformował o planach połączenia Muzeum II Wojny z Muzeum Westerplatte.
No dobrze, to by się jakby to założenie podobało, ale są ludzie, którym się to założenie w ogóle nie podobają, tak? Nasz kolega, też dziennikarz, Piotr Semka, który zresztą był recenzentem na zlecenie ministra tej wystawy, ewidentnie wskazał tam wiele rzeczy, które są jego zdaniem nie takie. Znaczy, mamy po prostu właściwie wojnę o historię, tak? O historię Muzeum II Wojny Światowej.
Mamy tą wojnę nie tylko w sprawie muzeum, mamy też wojnę o historię w sprawie filmu, całej kultury tak naprawdę.
To jeszcze o tym się będziemy.
Natomiast Piotr Semka napisał, zostało skonfrontowane z wypowiedziami właśnie szefów tego muzeum i większość jego argumentów została po prostu obalona, więc nie ma tu o czym rozmawiać.
No bo powiedzmy szczerze, że trójka recenzentów, jakich powołało ministerstwo, czyli Piotr Semka, profesor Żaryn i profesor Niwiński z Uniwersytetu Gdańskiego, oni tej wystawy nie widzieli. Oni to pisali na podstawie jakiejś tam dokumentacji fragmentarycznej.
Już nikt nie widział tej wystawy.
No właśnie,
tej wystawy nie
właśnie, więc trudno recenzować film, którego się nie widziało, trudno recenzować wystawę, której się nie widziało.
W tym tygodniu już kilka osób recenzowało film, którego
dobrze,
nie widziało.
Rzecz w tym, że ktoś, kto jest rzeczywiście po stronie PiS autorytetem w sprawach historycznych, czyli profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dosyć spektakularny sposób stanął w obronie Muzeum II Wojny Światowej w takim kształcie, w jakim ono jest obecnie. No, niestety nie chodzi o rzetelność, nie chodzi o jakieś propaństwowe, państwowotwórcze zasady, tylko chodzi tak naprawdę o to, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska jakiś czas temu decyzją o budowie II wojny światowej w Gdańsku weszli na teren, który sobie Prawo i Sprawiedliwość zarezerwowało z chwilą budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Polityka historyczna ma należeć do PiS.
I w związku z tym, słuchaj, minister jest z PiS, pieniądze są od ministra. Skoro tak tej ekipie zależy na polityce historycznej, to dlaczego, nie wiem, nie ma być dyrektorem tego muzeum ktoś, kto jakby, no nie wiem, jest zaufaną osobą?
Po pierwsze, dlaczego ma być Machcewicz, który był doradcą Tuska na przykład, tak?
Dlaczego nie ma być na przykład profesor Zbigniew Wawer?
Niech będzie profesor Zbigniew Wawer, tylko niech nie odbywa się to wszystko pod dziwnym hasłem, że przez lata międzynarodowy zespół historyków naprawdę wysokiej klasy, między innymi Norman Davis, który jest przecież uwielbiany przez prawicę za moim zdaniem nieco bałamutną książkę o Powstaniu Warszawskim, ale też za Boże Igrzysko, w ogóle za promowanie historii Polski w świecie, szczególnie w świecie anglosaskim. No więc jeśli ten profesor mówi, to jest świetna wystawa, Przygotowywaliśmy ją całe lata. To jest wystawa, która przyciągnie nie tylko polskiego widza, ale i widza zagranicznego, co wydaje się szczególnie ważne, tak? Bo my możemy oczywiście swoją historię sobie opowiadać na lekcjach historii, możemy sobie opowiadać w domu, ale pies z kulawą nogą historią Polski się tak naprawdę nie interesuje. Więc mówię oczywiście o odbiorcy masowym. Więc jeśli jest szansa, żeby powstało muzeum, które przyciągnie masowego turystę zagranicznego, no to trzymajmy się tego.
Znaczy w przypadku decyzji ministra Glińskiego, tutaj nawet nie chodzi o merytoryczną zawartość wystawy w Muzeum II Wojny Światowej, bo to jest argumenty dotyczące właśnie tego, co tam się powinno znaleźć, co się znajduje, co się nie znajduje, to jest jakaś sprawa poboczna. To jest decyzja polityczna.
No, minister ją podejmuje, to zawsze jest polityczne.
Tak, ale pomyślcie sobie o koincydencji faktów. Powstanie Muzeum Westerplatte po to tylko, żeby później było z czym połączyć Muzeum II Wojny Światowej, bo ja tak to widzę. I to jest duży błąd. Poza tym to, w jaki sposób robi te decyzje, podejmuje minister, czyli nie uwzględnia jakichkolwiek opinii za dotychczasowym kształtem Muzeum II Wojny Światowej, nie uwzględnia opinii Rady do Spraw Muzeów, nie zwraca się nawet o tą opinię. To jest bolesne.
No dobrze, ale czy z tego wynika, że to muzeum w kształcie takim czy innym, czy ono nie będzie mówić prawdy o II Wojnie Światowej i o roli Polaków, to pytanie, pozwólcie, zawieszę na chwilę. W studiu Radia Gdańsk komentatorzy Jarosław Popek z Dziennika Bałtyckiego i Roman Daszczyński z gdańsk.pl, ale także są Państwo z nami, mam nadzieję. Proszę do nas pisać 603-06-06-06. Rozmawiamy o Muzeum II Wojny Światowej. Czy Państwo są ciekawi tego muzeum w takiej formie wystawy, czy może w innej formie wystawy? Ale wróćmy do mojego pytania sprzed przerwy. Czy ta wystawa będzie taka, jak ją zaplanował dyrektor ze swoją ekipą, dyrektor Machcewicz? Czy ona będzie zmieniona? Nie wiemy, jak zmieniona, czy w sposób zasadniczy, czy nie. Czy to oznacza, że mamy podejrzewać, że to będzie nieprawda opowiedziana o II wojnie światowej i o roli Polaków? Czy to jest możliwe w ogóle? No nie.
No nie, na pewno to nie jest możliwe. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy sobie na temat niektórych komentarzy publicystów, którzy mówią o tym, że to muzeum może stać się filią Muzeum Wojska Polskiego z Warszawy. Ja się nie zgadzam z takimi tezami. Tak na pewno nie będzie. Będzie to muzeum ważne. Muzeum, do którego ludzie będą chcieli przychodzić, natomiast...
Aha, że drugi muzeum wojska, czyli takie ze sprzętami, których nikt właściwie nie chce oglądać, no, i się kurzą, no, tak?
Takie dlaczego? Muzeum Wojska Polskiego jest bardzo popularną placówką.
Oczywiście, że tak. Jedną z najważniejszych w Warszawie tak naprawdę. Natomiast to muzeum, które u nas powstanie, będzie pokazywało II wojnę światową, tylko pytanie brzmi, w jaki sposób? Mnie osobiście bardzo się podobał ten scenariusz, który stworzył profesor Machcewicz ze swoją ekipą, a to, co zostanie teraz zmienione, w jakiej formie zmienione i przede wszystkim w jakim czasie zmienione, no to zobaczymy, bo na razie nie ma żadnej nowej koncepcji ogłoszonej.
No i nie wiemy tak naprawdę, kiedy w ogóle mamy być otwarcie tego muzeum, tak? Bo dyrektor planował to otwarcie gdzieś na początku roku. Jeśli wystawa ma być zmieniona, no to musi być jakiś czas na to.
Zdecydowanie.
Ze swojej strony wyrażę nadzieję, że tak naprawdę rozgrywała się taka publicystyczna trochę bitwa o to, by przekonać Polaków, że to Prawo i Sprawiedliwość, wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polski, czysto polski punkt widzenia, że to Międzynarodowe Towarzystwo Profesorów, które konsultowało kształt wystawy. Ale przypomnę, że byli tam w gruncie rzeczy przyjaciele Polski, no bo o Normanie Davisie nie można inaczej powiedzieć, o profesorze Timothym Snyderze też nie można. Wybitni profesorowie z UJ-u, z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc mam nadzieję, że była ta burza, z której miało wynikać, że to PiS, tutaj czysto polski punkt widzenia. Między innymi krzyczano, nie ma Wołynia, na co profesor Machcewicz, jak to nie ma Wołynia, przecież jest.
Chciano
wywołać wrażenie, że właśnie tutaj zbyt uniwersalna jest ta wizja historii przekazywana, którą ma przekazywać.
Ale to myślisz, że ostatecznie się niewiele zmieni, po prostu będzie nowy dyrektor?
Myślę, że ostatecznie się niewiele zmieni, że PiS przejmie tę wspaniałą placówkę, Polskę, której jest ciekawa pod względem architektonicznym. Przecież ta bryła jest widoczna ze Starówki, z Długiego Pobrzeża. Naprawdę to jest fantastyczny obiekt, który kryje w sobie fantastyczną wystawę. Wystawę, którą opracowywano przez bardzo długie miesiące, jeśli nie lata. Nie wyobrażam sobie, żeby można było ten scenariusz zmienić, żeby można było te 11 bodajże tysięcy eksponatów nagle część pochować, część zostawić. Po prostu to będzie bardzo podobna wystawa, wierzę przynajmniej.
No to jeżeli będzie to bardzo podobna wystawa i faktycznie tak jak Roman mówi, to znaczy, że cała ta akcja była akcją na profesora Machcewicza, żeby pozbawić go stanowiska.
A może po prostu trzeba było go porozmawiać i przekonać do tego, żeby odszedł. Myślicie, że to nie było możliwe?
Znaczy, nie było takiej rozmowy z tego, co wydaje mi się.
Była rozmowa pomiędzy wicepremierem, mogli się jakoś dogadać.
Agnieszka, powiedzmy sobie uczciwie, że teraz w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości niestety pojawia się w cudzysłowie instytucja naukowca partyjnego. Jednak mimo wszystko...
Chcesz mi powiedzieć, że dotychczas wszyscy naukowcy byli bezpartyjni, a teraz mamy naukowców partyjnych.
Chcę powiedzieć, że takiej presji ideologicznej, szczególnie jeśli chodzi o historię, dotąd nie było. No i teraz to się pojawia. Tam bardzo aktywny jest na tym polu profesor Żaryn, niestety. Jest ten wybitny, wspaniały historyk, specjalizujący się i w historii Polski, i w historii Rosji, profesor Andrzej Nowak, którego nie zechciano posłuchać, a szkoda, bo on mówił o tym, że taki pluralizm, jaki proponuje Muzeum II wojny światowej, służy Polsce. Ale nie chciano tego usłyszeć.
A może właśnie ktoś usłyszy, tak jak powiedziałeś, że się tam niewiele zmieni w tym muzeum i po prostu zostanie otwarta ta wystawa i to muzeum gdzieś na, nie wiem, wiosną przyszłego roku.
No więc to jest jedyna...
A dla nas jako odbiorców wszystko jedno, kto jest dyrektorem.
To jest jedyna nadzieja, bo korekty w stronę właśnie, żeby tam było bardziej polsko, jest dość polsko, zapewniam państwa. To one będą niestety szkodliwe w tym wymiarze, o który nam chodzi. Przyciągnąć turystę zagranicznego. Gdańsk ma kilka swoich wspaniałych mitów. Jednym z nich jest jednak to, że jest to miejsce wybuchu II wojny światowej i to muzeum jest jak najbardziej zasadnie zlokalizowane akurat tutaj i reprezentuje taką wizję historii, która po prostu się sprzeda, w cudzysłowie, sprzeda i w Polsce, i za granicą.
Jakkolwiek będzie się nazywało, to i tak pójdę, żeby zobaczyć gmach i wnętrza. Historię znam, napisał pan Franciszek. Dziękuję za ten komentarz. My za chwilę po wiadomościach będziemy rozmawiać dalej o kulturze, a właściwie o takim sposobie mówienia o historii poprzez kulturę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A my też o tematach gorących. Jarosław Popek z Dziennika Bałtyckiego i Roman Doszczyński z Gdańsk.pl. Dzisiaj jest premiera filmu Smoleńsk. Kilka osób, no może kilkadziesiąt, widziało już ten film, bo był specjalny pokaz. Dziś może ten film zobaczyć każdy. Ludziom prawicy, można by tak powiedzieć, film się podoba, ale film zbiera też bardzo krytyczne oceny. Tak sobie pomyślałam, że pójście na film Smoleńsk albo nie pójście, to już właściwie robi się z tego taka deklaracja prawie polityczna. Wy się wybieracie, chcecie zobaczyć ten film, jesteście pełni obaw, nadziei. Jak do tego podchodzicie?
Znaczy ja nie wiem, czy pójdę na ten film, bo czytając recenzję, nie jestem przekonany, czy to jest takie kino, jakie ja lubię. Filmy powinniśmy oceniać na płaszczyźnie warsztatowej. Na płaszczyźnie takiej, czy to jest film dobry, czy to jest film zły. Nie mam zielonego pojęcia, czy ten film przez kogokolwiek zostanie właśnie w ten sposób rzetelnie i obiektywnie oceniony. To jest film tak naprawdę polityczny. Nie wiem, czy na niego pójdę. Trudno mi się wypowiadać, bo nie mam zdania tutaj na ten temat.
Roman, ty?
A ja wiem, że na pewno nie pójdę i powiem dlaczego. Zbyt dobrze pamiętam to, co się działo w dniu katastrofy. Myślę, że mało kto z naszych słuchaczy, siedząc wtedy przed telewizorem, nie płakał. Zginęło 96 osób, zginął prezydent państwa, wiele osób, które znaliśmy, no, kilka takich, które znałem osobiście, ale wiele osób, które znaliśmy na co dzień po prostu z telewizji. I choć emocjonalnie to była sytuacja skomplikowana, tak, bo nie każdy dał się lubić i dla jednych i dla drugich obywateli, to jednak nikt nie miał wątpliwości. Była to tragedia. I ona niestety używana do celów politycznych, ona traci tę powagę śmierci, tych rzeczy ostatecznych. I teraz jest film. I ja jestem kinomanem w sumie, więc jeśli zobaczyłbym na tym filmie, w tym filmie, że są jakieś niezamierzone efekty komediowe, to niestety obawiam się, że zacząłbym się śmiać. W związku z czym wolę tego nie oglądać.
Co mówisz o elementach komediowych? Myślę, że ty w tym filmie nie ma żadnych elementów komediowych.
Wiesz co?
To nie jest temat do śmiechu.
To jest właśnie dlatego, że to nie jest do śmiechu. Temat do śmiechu. Myślę, że ten film po prostu został nakręcony zbyt wcześnie i nakręcony przez osoby, którym bardzo zależy na lansowaniu jednej konkretnej wersji wydarzeń, która moim zdaniem będzie mieszała Polakom w głowach.
No wiesz, znaczy, co, tutaj... ale panowie, czy to nie jest tak, że w ogóle, że tego typu wydarzenie jakby tak ważne wydarzenie w historii Polski jakby zasługuje na też na takie potraktowanie, na film?
Ale oczywiście, że tak jest. Przecież amerykańskie kino
opiera
się na tym, że...
przez lata tak mieć.
Tak jest, że jeżeli jest ważne wydarzenie, jest ono potem wykorzystywane przez filmowców w różny sposób. Są też opisywane teorie spiskowe dotyczące wydarzeń, które mają miejsce nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. I każdy twórca filmowy ma prawo do swojego przedstawienia wersji wypadków, która według niego miała miejsce, tak? To nie ulega wątpliwości. Każdy film może powstać i powinien powstawać wtedy, kiedy pieniądze na ten film zostaną zebrane. No, mnie to kompletnie nie przeszkadza, że ten film powstał. To nie ma najmniejszego znaczenia dla mnie. Natomiast to, jak on przedstawia i w jaki sposób zostanie wykorzystany później, no to jest kłopot. Jeżeli ja słyszę, że szkoły będą masowo uczniowie będą prowadzani na ten film.
Ale to chyba nie jest oficjalna informacja. Ja też słyszałam takie doniesienia, ale mam
tak,
wrażenie, że
ale,
to tak
ale
się
minister, minister Zalewska wskazała, że warto ten film zobaczyć, że uczniowie powinni ten film zobaczyć w ramach lekcji historii, co jest taką wskazówką dla pewnie części nauczycieli, że tak powinni zrobić. I to nie za bardzo, bo ja sobie na przykład nie wyobrażam dzieci ze szkoły podstawowej, które
nie,
ten film
to
oglądają.
Chyba nie jest film dla dzieci ze szkoły podstawowej. Na takie filmy się nie chodzi.
Obawiam się, że to jest niestety powrót w pewnym sensie do takiego propagandowego, politycznego kina, jakie powstawało między innymi w PRL-u, a zaczęło się, jak wiemy, wspaniałymi filmami typu My z Kronstadtu, Pancernik Potiomkin.
No nie. Roman, to już przesada. Powstawały przecież i w trzeciej RP powstawały filmy, które można by było uznać za lekką propagandę. Dla mnie przynajmniej takim filmem był film Andrzeja Wajdy o Wałęsie, gdzie był...
No tak. Tu się zgodzimy, że rzeczywiście tak, ta pokusa z czasów PRL-u jednak ciągle ciąży nad naszą kinematografią.
Wiesz, ja wracam do tej swojej tezy, że są takie wydarzenia, które warte są właśnie zekranizowania i nie wiem, bo ty mówisz, że za szybko. Pytanie, za ile lat to będzie dobry czas? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić jakby filmy o katastrofie smoleńskiej, nie wiem, z różnych punktów widzenia. No póki co nikt się
nie oszukujmy się. No, dwa filmy, które byłyby z różnych punktów widzenia. Tam przecież ta katastrofa smoleńska, wbrew dziwnym opowieściom, nie jest tematem niezbadanym. Jest zbadanym tematem przez specjalistów. Proszę zwrócić uwagę, że poza brzęczeniem polityków i publicystów nie ma ani jednego pilota, specjalisty od lotnictwa, takiego pełną gębą, który jest autorytetem w tym środowisku, który by mówił, tak, tam wybuchła bomba.
Ale widzisz, ty
albo jak niektórzy by chcieli dwie bomby wybuchły.
Który nakręciłby film, jak mówisz, nie wiem, zgodnie z tą wersją. Tak, no, no i... bo reżyser filmu Smoleński nie ukrywa, że jakby opierał się na ustaleniach Komisji Macierewicza. No i takie, nie jest
takie filmy opierające się na tym, co ustaliła Komisja Millera, powstają, tylko to są filmy dokumentalne, nie fabularne.
Proszę zwrócić uwagę, jest taki temat w historii Stanów Zjednoczonych, który miał realizację w postaci kilku filmów rzeczywiście, czyli zamach na Kennedy'ego. No tak. I jedno wiem. Każdy z tych filmów co najmniej dał się oglądać. To były zazwyczaj znakomicie napisane scenariusze z wyrazistymi rolami. No, obawiam się, że polska kinematografia nie tylko nie potrafi zrobić na dobrym poziomie dwóch filmów na temat Smoleńska, ale nawet jednego.
Dlaczego do filmu Smoleńsk podchodzimy i komentujemy, jakby to był film dokumentalny, pyta pan Piotr. Jest to film fabularny i przedstawiona w nim wizja jest wizją reżysera.
I będzie, ale będzie używany do wiadomych celów.
Aby coś komentować, trzeba to zobaczyć. No to prawda, myśmy też nie widzieli tego filmu, bo nie mieliśmy jeszcze takiej okazji. Słuchajcie, ale...
Przepraszam, a już schemat, który się powiela w polskim kinie i mnie irytuje, powiem szczerze, dociekliwej dziennikarki, co jak wiadomo się zaczęło w Człowieku z żelaza. No, no troszkę...
No takie nawiązanie historyczne,
powiedziałbym. No takie nawiązanie, no ale można coś nowego wymyślić.
Słuchajcie, za chwilę będzie premiera filmu Wołyń. 7 października, o ile dobrze pamiętam. Jakoś początek października. Ostatnio mieliśmy troszkę zamieszania wokół historii Roya, w tym sensie zamieszania, bo minister Gliński był jakiś poruszony, oburzony tym, że ten film nie wszedł do konkursu festiwalu. Nie wiem, czy państwo już ten film, czy panowie ten film widzieli. I tak się właśnie zastanawiam, bo przecież Wołyń to też nie jest taki film prawdopodobnie, jak czytam i słyszę, jednoznaczny. No może, nie wiem, dla nas to jest jednoznaczny. Wczoraj rozmawiałam z konsulem generalnym Ukrainy w Polsce. Dla niego to nie jest taki sam punkt widzenia. I teraz jest pytanie. Jak traktować te filmy, żeby traktować je tylko jak filmy? A tak się chyba nie da, tak? To jest jakiś sposób nauczania historii. I czy my powinniśmy się uczyć historii i dzieci nasze uczyć historii poprzez takie filmy? Przypominam, że do niedawna była taka dyskusja w Polsce, dlaczego my nie możemy zrobić takich filmów jak Amerykanie, tak? O właśnie o takich podnoszących na duchu. No to mamy filmy historyczne.
No tak, ja widziałem historię Roya i no, film jest średni, tak
ale
to powiem.
Ale warsztatowo średni, tak?
Warsztatowo jest średni, natomiast sama historia jest na pewno bardzo warta opisania. Jeśli chodzi o Wołyń, czekam na to z niecierpliwością, bo tutaj nazwisko reżysera, czyli Wojciecha Smarzowskiego, gwarantuje to, że będzie to film zrobiony na naprawdę super wysokim poziomie. I zawartość merytoryczna tego filmu z tego, co wycieka z planu, z pierwszych trailerów, świadczy o tym, że będzie to film bardzo mocny i bardzo ważny i potrzebny właśnie dla nas, potrzebny dla unormowania tych stosunków, tych historycznych zaszłości dotyczących Ukrainy. Oczywiście będą protesty na Ukrainie na 100%, bo ich punkt widzenia, o czym świadczy na przykład wczorajsza decyzja Parlamentu Ukrainy, która potępiła decyzję polskiego Sejmu, który potępił ludobójstwo na Wołyniu. O tym świadczy. Natomiast czy powinniśmy uczyć dzieci historii z filmów? No tak jak my chodziliśmy do szkoły i też chodziliśmy na filmy historyczne.
Ale na Krzyżaków.
Krzyżaków, na Hubala, na filmy wojenne i próbowano nas właśnie uczyć tej historii, która była w tych komunistycznych filmach pokazywana jakoś. No nie wszyscy przynajmniej się tej historii uczyli z filmów, z kina. I tak będzie w przypadku tych naszych filmów, które są teraz kręcone. Mhm.
No właśnie, czy takie filmy są nam potrzebne, czy lepiej ich nie robić? Bo zaraz od razu się wpisują w kontekst. Jeszcze pewnie jak w kontekst taki polsko-ukraiński, to jest nam łatwiej. Ale jak się wpisują w kontekst wojny polsko-polskiej, no to nie jest łatwo.
Myślę, że na taki czas jak film Smarzowskiego o Wołyniu, to... czas na takie filmy nigdy nie jest dobry. Więc oczywiście moment historyczny jest fatalny, bo Ukraina to jest po pierwsze naród, który cały czas rodzi się, można powiedzieć. Społeczeństwo, które się w jakiś sposób integruje wokół nowych symboli. Jakieś te symbole muszą być i niestety ukraińska powstańcza armia jest jednym z tych symboli. Gdyby patrzeć na historię z polskiej perspektywy, a my inaczej nie możemy. Przypomnę, Wołyń to jest masakra zbrodnia na 100 tysiącach ludzi. I to naznaczona często wyjątkowym okrucieństwem, bo nie wiedzieć, czemu ci Ukraińcy w męczarniach wiele osób zabili. Z jakimś takim przemyślanym chyba okrucieństwem wręcz. Więc temat jest dla nas bardzo trudny, dla Ukraińców jest tym bardziej trudny. Kurczę, jedyne co można oczekiwać to chyba mądrości i mimo wszystko próby jakiejś pogłębionej refleksji ze strony widowni. To będzie bardzo trudne. I ten film wywoła na pewno duże napięcia.
Państwo komentują ten wątek z zabieraniem uczniów, o czym mówiłeś tutaj, Jarek, uczniów na film Smoleńsk. Pan Łukasz pisze, jeśli chodzi o zabieranie uczniów na Smoleńsk, pamiętajmy, że to do rodziców należy ostateczna decyzja, co nasze dzieci będą oglądać, i pan Łukasz pisze, że jego dzieci nie będą oglądać tego filmu, ale na Wołyń chętnie pójdzie, jak rozumiem, pan Łukasz, może niekoniecznie dzieci. Pani Alicja, to w końcu Smoleńsk jest filmem fabularnym, czy nie? Jeśli to nie jest dokument, to absurdalne jest jego oglądanie w trakcie lekcji historii. No, na wiele filmów fabularnych dzieci chodzą i chodziły zawsze do kin. Katyń to jest film, który obowiązkowo młodzież powinna zobaczyć. Smoleńsk według uznania, inna historia, pisze inny z naszych słuchaczy. No, każdy ma prawo wybrać dzisiaj pójść, albo w najbliższym czasie oczywiście ten film pewnie będzie trochę grany na ten film i wtedy mieć jakieś własne zdanie. Mnie tylko ciekawi, bo jak słyszałam te komentarze osób, które były na tym filmie i które właściwie nawet pozytywnie oceniały ten film, to jedne mówiły, że ten film stawia wiele pytań. I to mi się, muszę wam powiedzieć, nawet podoba. Tak? Bo ja też uważam, że w sprawie katastrofy smoleńskiej jest sporo pytań. Natomiast równocześnie słyszałam chyba panią Małgorzatę Wasserman, która mówi też, że daje też wiele odpowiedzi. I tu już mam poważne wątpliwości. No ale
Film fabularny, który stawia pytania, jest istotny. Większość filmów najlepszych właśnie w ten sposób przedstawia rzeczywistość. Natomiast jeżeli faktycznie w tym filmie padają odpowiedzi takie kategoryczne, no to nie jest dobrze.
Zmieńmy temat, ale w sumie to tylko trochę, bo wciąż pozostajemy w takiej sferze, powiedziałabym, bezpieczeństwa. Jest taki pomysł, Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, on zapowiada, że do szkół musi wrócić przedmiot przysposobienie wojskowe. Tak się to ma teraz nazywać, czyli jak rozumiem PW, a ja pamiętam PO, przysposobienie obronne. Tego przysposobienia obronnego już od wielu lat w szkołach nie ma, ale jest coś takiego, co jest związane z bezpieczeństwem. Jeszcze mówiąc, nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale muszę wam powiedzieć, że przysposobienie obronne, nie pamiętam, żeby się komuś dobrze kojarzyło i trochę się tego obawiam.
No, przysposobienie obronne kojarzyło się głównie wesoło. Lekcje były prowadzone przez byłych oficerów albo podoficerów najczęściej.
Ale one były bezsensowne. Maski przeciwgazowe,
było to bez sensu, natomiast ja pamiętam, że w moim liceum ja chodziłem do takiej klasy, gdzie było trzech chłopaków, reszta to dziewczyny. I dziewczyny w ramach lekcji PO startowały w różnego typu konkursach PCK. Z kolei wygrywały nagrody, uczyły się właśnie pierwszej pomocy, tym podobnych rzeczy. Jeżeli te lekcje, które miałyby wrócić, będą właśnie tego typu, czyli pierwsza pomoc, plus to, co, o czym w Dzienniku Bałtyckim pisaliśmy, co staje się coraz bardziej popularne, czyli szkolenia prowadzone przez policjantów w szkołach dotyczące niebezpiecznych sytuacji, czyli na przykład wchodzi jakiś napastnik.
Ale to bardziej wiąże mi się właśnie z bezpieczeństwem, które dzisiaj jest. Jak tak, rozumiem, przysposobienie wojskowe, no, to mnie się nie kojarzy z tym, co ty mówisz. No to jakiś rodzaj, nie wiem, poligonu, nie?
Nazwać to można w różny sposób, natomiast lekcje dotyczące bezpieczeństwa i samo bezpieczeństwa, powiem dzieci, według mnie nikomu nie zaszkodzą.
Roman, strzelanie? Co?
Też lekcje strzelania nikomu nie zaszkodzą, powiedzmy szczerze. No właśnie. Miałem takie i cenię sobie umiejętności, które wówczas nabyłem. To jest po prostu trochę inne myślenie o funkcjonowaniu państwa. Przyzwyczailiśmy się trochę do myśli, że żyjemy w świecie bezpiecznym przede wszystkim i obliczalnym. I myślę, że lata 90. przede wszystkim, no ale i te ostatnie, na tym mniej więcej polegały. Nagle okazało się, że ten świat jest jednak raczej nieobliczalny i nie wiadomo, co co, nie tylko chodzi o Rosję, ale choćby to, co się działo w Turcji niedawno, tak? To wszystko daje takie poczucie, że no, przede wszystkim ISIS, tak? Czyli to państwo islamskie, to działa na wyobraźnię, choć oczywiście trudno spodziewać się, żeby do nas to w jakiś sposób dotarło, chyba że właśnie. No, zamach terrorystyczny, być może takie lekcje obronności spowodowałyby, że społeczność zaatakowana w ten sposób lepiej sobie poradzi ze skutkami, tak? Szybciej się zorganizuje, będzie zdyscyplinowana. Tak? Nie jestem wielkim fanem Antoniego Macierewicza, człowieka, który w młodości był Che Guevarystą, a kilka miesięcy temu nagrał taki pobożny felieton dla Radia Maryja i Ojca Rydzyka i po prostu słuchałem i nie mogłem uwierzyć, tak? No, jakby księdzem był. I w ogóle jest to dla mnie dziwna postać z tym asystentem, któremu... No,
ale my to przysposobienie wojskowe.
Dobrze, natomiast to wcale nie znaczy, że ten pomysł jest zły. Mhm. O to mi tylko chodzi.
No i powinniśmy też zadbać o sprawność fizyczną naszych młodych
uczniów. Ale to
uczniów,
na WF-ie. Szkołach, to na WF-ie.
No więcej lekcji w WF-u, to wtedy lepsza sprawność w sytuacji takiej, kiedy będzie jakieś zagrożenie.
Pan Tomasz pisze, że bardzo sympatyczne i fajne były lekcje PO. No to mamy jakieś różne wspomnienia.
Ale to się nie może nazywać PO.
No jasne, to się nie może już na pewno nazywać. Dlatego będzie się nazywał PW, bo mówiłam przysposobienie wojskowe. Witam pani redaktor, tak historycznie to proszę o komentarz o złotym medaliście Misiewiczu. Tutaj Roman Daszyński próbował, ale dajmy już spokój, to oczywiście chodzi o asystenta Antoniego Macierewicza i ktoś apeluje, żeby skończyć rozmowę na temat filmu Smoleński. Już skończyliśmy rozmowę na temat filmu Smoleński. I ja muszę wam powiedzieć, że jakieś mam mieszane uczucie do tego przysposobienia wojskowego, bo może dlatego, że ja mam złe wspomnienia, może to się z tym wiąże. Niemniej jednak to przysposobienie wojskowe byłoby w szkołach średnich, więc to już są w miarę duże dzieciaki, nawet trudno powiedzieć, żeby to były dzieciaki.
Jeśli kazali tobie biegać drobnej kobiecie z 30-kilogramowym plecakiem, to przesadzili.
Gdybyś
była sanitariuszką z biało-czerwoną opaską na ramieniu, inaczej byś to wspominała.
Nie, taki pamiętam, taki właśnie chyba poprzez prowadzących. To był kłopot, tak? Taki wojskowy dryl, takich starszych panów, trochę sfrustrowanych tym,
i wojskowy
że chyba
język.
Nie są w wojsku, a trafili do szkoły.
Tak, a ty byś chciała przystojnego porucznika zaka. Tak.
No, czemu nie? Panowie, poprosiłabym was jeszcze o komentarz do tego, co dwa dni temu za nami. Pierwsze posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Małgorzata Wasserman, która jest przewodniczącą tej komisji, stwierdziła, że to było merytoryczne i ciekawe, dobre posiedzenie. No nie widzieliśmy tego posiedzenia, bo jak rozumiem, ono było bardziej chyba takie techniczne i organizacyjne. Coś niektórzy, że politycy już skrytykowali, że ono było zamknięte. Ale tak naprawdę chyba atrakcyjne będzie przesłuchiwanie świadków. Tak myślę, biorąc pod uwagę dotychczasową historię. Jak widzicie tę komisję śledczą? Czy ona w ogóle ma sens? Czy ona jest w stanie coś wyjaśnić? Czy ona jest w stanie coś jakby pokazać? I czy to faktycznie będzie ciekawe?
No będzie to ciekawe tuż przed wyborami, kiedy będzie przesłuchiwany Donald Tusk i jego syn, bo podejrzewam, że terminarz przed obojętnie którymi wyborami. Terminarz jest pewnie tak skonstruowany, że tuż przed wyborami będzie przesłuchiwany Donald Tusk i syn. Natomiast czy będzie to ciekawe? Nie sądzę, żeby to było ciekawe. W tych tomów akt jest kilka tysięcy przecież. Przez wszystko komisja śledcza musi przebrnąć. Przesłuchanie prokuratorów, nie wiem, jaki ma za bardzo sens, skoro prokuratorzy prowadzą jeszcze to śledztwo. Toczą się teraz właśnie dwutorowo, będzie to się wszystko odbywać i przed komisją śledczą, i w...
Jest to proces już trwa, i w sądzie
będzie to trwało? Nie wiem, myślę, że może pierwsze jakieś posiedzenia tej komisji będą ludzie się tym zainteresują, natomiast później będzie to nuda.
Roman Daszyński? A ty jak to oceniasz? To może być ciekawe? Komisja, to może coś pokazać, czy nie?
Komisja będzie musiała rzeczywiście swoje przerobić, tak? I będzie to praca żmudna, ale nie ukrywajmy, przerywana fajerwerkami. No, takim fajerwerkiem wielkim będzie przesłuchanie Donalda Tuska, który dosyć ciekawie zapowiedział, że na pewno się stawi i że to pomysłodawcy w tej chwili mają problem, bo on jest pewien, że sobie poradzi z tą sytuacją. Moim zdaniem nie jest to takie pewne. Będzie próba takiego politycznego rozegrania tych wszystkich spraw, bo rzeczywiście zatrudnienie syna premiera w firmie zależnej od Marcina Plichty, tego szefa Amber Gold, no to oczywiście budzi pytania i podejrzenia. Do tego będzie jeszcze próba pewnie przesłuchania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.
Myślę, że to oczywiste, że będzie oczywiste.
Więc mówiąc, o tym, że będzie przesłuchiwany.
Mówiąc krótko.
Pytanie, czy Marcin Plichta będzie przesłuchiwany? Podobno jest chętny.
Z punktu widzenia gdańszczan będzie to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ no, temat jest gdański w ogromnej mierze. Natomiast co do Marcina Plichty, to moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że on chce zeznawać, że będzie zeznawał. Ja osobiście podejrzewam, że jeszcze raz powiem, kiedyś już to mówiłem, z Marcinem Plichtą rozmawiałem. Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to człowiek cyniczny, oszust, który z muszki rozwinął się w motyla jakiegoś wśród oszustów i będzie grał zupełnie bezwzględnie. Być może nawet dojdzie do takiej próby, wy mi zrobicie coś dobrego, a ja opowiem coś ciekawego. A co opowie, to już naprawdę jest w stanie opowiedzieć to, co mu przyjdzie do głowy, co mu ślina na język przyniesie.
Ciekawa, bo było kilka tych komisji śledczych i szczerze mówiąc najciekawsza była komisja śledcza do spraw afery Rywina. I ona wtedy pokazała coś, czego nie pokazało postępowanie karne, bo przecież oni się wszyscy jakby tam oczyścili. A jednak na tej komisji widzieliśmy, że było coś w Polsce, co nazwano grupą w pewnym momencie trzymającą władzę.
Tak, ale to była
w mediach.
To była pierwsza komisja. To była komisja, która działała w innej trochę rzeczywistości niż teraz. I przede wszystkim to, że ona coś pokazała, było zasługą przewodniczącego tej komisji. Z tego co pamiętam, to był Jan Maria Rokita. Tak?
Jan Maria Rokita, ale był tam, pamiętacie, karierę w tej komisji zrobił Zbigniew Ziobro, tak? Dobrze pamiętam? Bo to przecież do niego mówił Leszek Miller, panie Zerem, panie Ziobro.
Tak.
Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję państwu też za komentarze. Tutaj tak dosyć pozytywnie państwo się odnoszą do tych lekcji przysposobienia wojskowego. Jedna z pań napisała, że pani Magda, że chciałaby takich lekcji dla córek, żeby potrafiły się zachować w krytycznych sytuacjach, a ktoś twierdzi, że takie zajęcia to powinny być na zajęciach z harcerstwa, na spotkaniach. No. Różne punkty widzenia.
Związek z harcerstwem to jest ciekawy pomysł. Myślę, że harcerstwo generalnie jest taką organizacją, która troszkę na tor boczny pojechała, a dzięki wsparciu państwowemu mogłaby odegrać jeszcze świetną rolę w naszym społeczeństwie.
On jest wspierany przez środki Unii Europejskiej, z tego co wiem. Dziękuję wam bardzo.
Jak najwięcej Jarosław wsparcia Popek, dla harcerstwa.
Dziennik Bałtycki, Roman Daszczyński, Gdańsk.pl i Agnieszka Michajłow. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę.